zapisane w 51 psalmie, w rozdziale 12, które brzmią następująco. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Z wersetu, który żeśmy odczytali, możemy wnosić, że tematem naszej lekcji będą rozważania o Dawidzie, a szczególnie o jego upadku, jak również o jego reformie umysłu i serca, gdyż słowa jego modlitwy, którą kieruje do Boga, przeczytane w wersecie na to wskazują. Pismo Święte wskazuje nam, jak również i historycy o tym opowiadają, że pisarz psalmów jest jedną z najwybitniejszych postaci Starego Testamentu. Był on jednym z tych, którzy wyznaczali drogi historii narodu izraelskiego, cechy charakteru, które znamionowały Dawida jako członka narodu izraelskiego, były cechami nieprzeciętnymi. Jego dziełem było założenie podwalin pod Królestwo Izraelskie na długie lata. Możemy zauważyć, śledząc życie Dawida, że byłby on uzdolniony wszechstronnie. Był on wybitnym poetą, był on wspaniałym pieśniarzem, był wspaniałym muzykiem, dzielnym i odważnym wojownikiem. Był mężem bardzo roztropnym i cierpliwym, bardzo wielkim politykiem jak na ówczesne czasy, jak również wspaniałym mężem stanu, bardzo wielkim i wspaniałym organizatorem, człowiekiem o szlachetnym sercu i uczuciu, jak również był człowiekiem mściwym i przebaczającym. Dlatego też nie dziwimy się, że Pismo Święte powiada, że był on umiłowany przez Boga. Bóg wybrał go jako takiego i pomazał go na króla w Izraelu. Gdy posłał do rodziny Isajego Bóg proroka, by tenże w tej rodzinie pomazał mu pewną jednostkę na króla, gdy Samuel zobaczył dorodnych synów Isajego, to myślał, że pierwszy z nich będzie tym, którego Bóg zaszczyci na tenże króla. Ku jego rozczarowaniu, po przedstawieniu mu całej siódemki, stwierdza, że to nie ten. Rozkłada ręce i powiada, czy to już wszyscy synowie twoi? Ojciec nawet nie wierzył w to, by to pachole, które pasło owce na polu, by to pachole mogło kwalifikować się na tak wspaniały urząd i odpowiedzialny w narodzie izraelskim. I powiada do Samuela, jest jeszcze jeden na polu, który pasie owce. Prorok Boży mówi, nie spoczniemy, dopóki go nie przywiedziesz i on nie stanie przede mną. Gdy przywiedziono, powiada tak, to jest ten, wylał na głowę jego róg z oliwą i namaścił go na króla. Drodzy bracia i siostry, pomimo pięknych cech charakteru, jakie posiadał Dawid, Pismo Święte mówi nam, że on upadł i stał się przestępcą boskiego prawa i nie tylko boskiego. Bo jak zauważymy z tematu na tej lekcji, że on również stał się przestępcą prawa z ludzkiego punktu widzenia. Zauważymy, że również prawo z ludzkiego punktu widzenia ono zmiłowy Dawida za jego uczniów. Upadek Dawida, jak zorientujemy się i zauważymy, nie był nagły. Było powolne, stopniowe przechodzenie z jednego zła do drugiego i za każdym stopniem, gdy Dawid z jednego zła przechodził do drugiego, jego sumienie było coraz bardziej zagłuszane i zostało tak zagłuszone, że doszło do takiego stanu, że on był zdolny, jako ten wspaniały mąż według serca Bożego, popełnić dwie wielkie zbrodnie bez żadnych skrupułów sumienia. Patrzmy, jaką jest ludzka natura. Jak ludzka natura jest słaba. Jak ona jest upadłą, gdy ona jest niekontrolowaną w najmniejszych posunięciach, w najmniejszych upadkach. Dlaczego, mówimy, u Dawida taka rzecz nastąpiła? Dlatego, że grzech był ukrywany. Dlatego, że ten grzech był niekontrolowany. Dlatego, że on nie zwracał uwagi na najmniejsze potknięcia w jego życiu. Aż w końcu jego sumienie przestało reagować na złe postępy. I możemy zauważyć, gdybyśmy obserwowali nieraz nasze życie, bo na pewno w życiu każdego z nas zdarzało się, że miał różne upadki, większe lub mniejsze. Większe potknięcia lub mniejsze potknięcia. I wtedy, gdy podnosiliśmy się z tego, gdy wołaliśmy do Boga, nieraz na kolanach, ze łzami w oczach, to do czego żeśmy dochodzili? Dochodziliśmy do tego, że nasz upadek nie przychodził od razu. Ale on przychodził stopniowo, a my żeśmy tych małych upadków nie kontrolowali i brak tej kontroli był przyczyną tego, że objawił się upadek duży i ten duży dopiero on nas pobudził i odtrąśliśmy się z niego, że żeśmy za daleko zaszli. Dawid, drodzy bracia i siostry, został odurzony, jak i zwykle nawiedza tych, co przychodzą do władzy i popularności, jak również przychodzą do wielkiego powodzenia, że wcale nie spostrzegł się, jak nisko upadł moralnie. Władza królewska znalazła się w jego ręku. Posłuszeństwo poddanych, sukcesy w walkach, najdostojniejsi mężowie kraju byli na jego usługi. Wobec tak ważnych wywyższeń, jakie spotkały Dawida na jego stanowisku, czyhały, drodzy bracia i siostry, zawodnicze i niebezpieczne pokusy, przed którymi Dawid powinien się chronić, jak również ustawicznie te pokusy, które przychodziły, odpierać. Jako król on był głównym przedstawicielem i prawodawcą narodu. Żaden z poddanych, który nawet by zauważył takie lub inne odchylenia, które Dawid czynił, nie miał odwagi wykazać jego błędów, jak również niebezpieczeństwa, do którego te jego błędy, które w życiu popełniał, prowadził. I my możemy to zauważyć w codziennym naszym życiu, że właśnie rzecz ma się przeciwnie. Wiernych, którzy widzą pewne błędy i złe czyny u swych zwierzchników, zamiast zganić te błędy i wykazać, że one są popełniane, to co? Gotowi są popierać te błędy, pochwalać je, mało tego, naśladować je, ażeby zyskać u swoich zwierzchników względy, aniżeli czasem nie popaść w ich niełaskę przez to, że te błędy by im wykazali. drodzy bracia i siostry, pochwalamy zacne czyny Dawida oraz z przyjemnością wspominamy o nich choćby fakt taki, o który nam mówi Pismo Święte, niedopuszczenie do zabicia jego wroga, jakim był Saul. Gdy Saul przez zazdrość czyhał na życie Dawida, gdy jeszcze Dawid był u niego w domu, gdy grał piękne melodie przed nim na harfie, gdy złość, jak również nienawiść, która rodziła się w sercu Saulowym do Dawida, wzrosła do tego stopniu, że chwycił za włócznie, by przebić Dawida, jak również potem, gdy ścigał go jako dziką bestię, ażeby go uśmiercić, i wtedy, gdy Dawid miał go w swoim ręku, gdy słudzy przychodzą do niego, prawają, że mogą go zabić, bo mają go na zasięg ręki, to Dawid dopilnował tego, ażeby czasem Saulowi się nie stała krzywda i powiedział, że on nie ściągnie ręki na pomazańca pańskiego. Patrzmy, co za wspaniały charakter, co za piękność charakteru objawia się nam tutaj w Dawidzie. I drodzy bracia i siostry, pochwalamy taki uczynek i w naszych oczach z tego punktu widzenia Dawid jest wielkim. Jest wielkim dlatego, że potrafił miłować swojego nieprzyjaciela. Jak trudno. Jak trudno nieraz jest miłować tym, którzy nam jakąkolwiek złość wyrządzili, a nie dopiero tych, którzy czekali na nasze życie, naszych nieprzyjaciół. A tutaj widzimy szlachetność Dawida, który miłuje swego największego wroga i nie dopuszcza do jego zniszczenia. Ale musimy również z drugiej strony zganić jego moralne zboczenie, które nastąpiło w jego życiu. Dawid, mając wokół swojego państwa inne królestwa, i widząc, jak wodzowie tych królestw przyswajali sobie pewne przywileje, on, obserwując tych królów, zaczął również przyswajać sobie pewne przywileje, które to przywileje były niezgodne z boskim prawem. Jednym z takich przywilejów niezgodnym z boskim prawem było powiększanie liczby żon, jak to czynili królowie ościennych narodów. Narody wschodnie, wiemy, że w tych narodach było małżeństwo. I Dawid również zaczął powiększać liczbę swych żon. A zwróćmy uwagę, jakie było boskie prawo. Co boskie prawo mówiło w tym względzie? Otwórzmy sobie trzecią księgę Mojżeszową, rozdział 18 i wiersze od 1 do 4 powiadają nam słowa następujące. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza mówiąc, mów do synów izraelskich i rzekł, jak jest Pan Bóg wasz? Według obyczajów ziemi egipskiej, w którejście mieszkali, nie czyńcie, ani według obyczajów ziemi kananejskiej, do której ja was prowadzę, nie czyńcie, a w ustawach ich nie chodźcie. Sądy moje czyńcie, a usta moich strzeżcie, abyście chodzili w nich, jak Pan Bóg wasz. Więc tutaj Bóg powiada, że według obyczajów ziemi narodów tych, których oni mieszkali w Egipcie, nie czynili. Ostrzega tutaj. Boskie prawo daje wskazówki. Ale weźmy sobie jeszcze 5 księgę Mojżeszową, gdzie mamy wyraźniej powiedziane, co było zabronione ani narodowi izraelskiemu, a szczególnie Dawidowi i jako królowi. W rozdziale 17, 5 księgi Mojżeszowej, we wierszach 14 i 17 do 20 czytamy następujące słowa. 14 wiersz. Gdy wnikniesz do ziemi, którą Pan Bóg twój dała tobie, a opanujesz ją i będziesz mieszkał w niej i rzeczesz, postanowię nad sobą króla, jako i wszystkie narody okoliczne. Więc powiada tutaj Bóg, że gdy wyjdziesz do ziemi obiecanej, a zapragniesz, tak jak okoliczne narody, ażebyś nad sobą postanowił króla. Wiersze od 17 do 20 roku. Nie będzie też miał ten król wiele żon, aby się nie odwróciło serce jego. Srebra też i złota niech nazbyt wiele nie nabywa, a gdy usiądzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon księgi od kapłanów lewitów i będzie go miał przy sobie, a będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana, Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych patrzliwie, aby się nie wyniosło serce jego nad braciom jego i żeby się nie unosiło od tego przykazania na prawo ani na lewo, aby długo żył na królestwie swoim, on i synowie jego pośrodku Izraela. Drodzy bracia i siostry, powiada nam Pismo Święte, jakim miał być król w narodzie izraelskim i czego miał przestrzegać. Widzimy, że Dawid zaczął odstępować od tej zasady, którą Bóg zalecił dla królów Izraelskich. Dawid w wojnie z Amonitami, chcąc pokazać nie tylko swoje zwycięstwo, lecz również chcąc zatriumfować nad przyjaciółmi, uciekł się do okrucieństwa. W pierwszej księdze Kronik, w rozdziale 20, w wierszach od 1 do 3, jest powiedziane, że gdy popił, zwyciężył te narody, to dopuścił się okrucieństwa, że mieszkańców tej ziemi przecierał piłami i wozami tratował. Czyli tutaj możemy zauważyć okrucieństwo ze strony, że odstępował od tego, co czytaliśmy, jak ma się zachowywać król izraelski, że ma przepisać sobie prawo zakonu, nosić je na swoim sercu, by przypominał sobie, jakim on ma być. Dawid zapomniał o tym również, że Bóg walczył za Izraela. Zapomniał o tym, że nie liczba ludzi i wojska stanowiła o zwycięstwie, gdyż miał tego liczne dowody. Wiedział, gdyż historia jego narodu mówiła mu o tym, że gdy ziomkowie jego jęczeli pod butem faraona przy stołach egipskich, gdy wołali do Boga, Bóg wyprowadził ich z Egiptu i w cudowny sposób przeprowadził przez Morze Czerwone, a armię faraona zatopił. Znał dokładnie i wiedział, jak mury Jerycha opadły, runęły nie przez wielką armię, ale przez cudowne zarządzenie osób. Tak jak Bóg tutaj zezwolił, Bóg prowadził i to się stało. Pamiętał dobrze i znał historię walki Gedeona i jego 300 bojowników, jak zwyciężyli wielką armię i wiele innych przypadków. I dlatego nie powinien pokładać nadziei w wielkim ekwipunku, ani wielkiej liczbie wojska, a jak nam powiada Pismo Święte, Dawid zaczął ufać wielkiej liczbie wojska i w ekwipunku wojennym, aniżeli Bogu. Mówi nam o tym pierwsza księga Kronik, rozdział 21, a wiersze 1 i 7, gdzie czytamy następujące słowa. Ale szatan powstał przeciw Izraelowi, a pobudził Dawida, aby policzył Izraela. 7 wiersz. Owszem, nie podobała się Bogu ta rzecz, przetoż po kakach Izraela. Więc widzimy, że Dawid zaczął stopień po stopniu postępować od polskich zasad, tak jak to na początku żeśmy nadmienili. Dawid w czasie jego powodzeń zewnętrznych, a wewnętrznego odchylania się od pobożności, on ulegał coraz to większej pokusie, aż doszedł do bardzo brzydkiego grzechu i zbrodni. Dlaczego mówimy, że doszedł do bardzo brzydkiego grzechu i zbrodni? Dlatego, że jednocześnie przystąpił dwa prawa. Przeciwko Bogu jak również przeciwko bliźniemu, o którym to przestępstwie mówi nam druga księga Samuelowa, rozdział 11. A wiersze począwszy od drugiego, w którym czytamy następujące słowa. 11 rozdział począwszy od drugiego wiersza. I stało się przed wieczorem, gdy wstał zabić złota swego, a przekazał się po dachu domu królewskiego żołnierza z taką niewiastę myjącą się, a ta niewiasta była bardzo piękna na wyjrzeniu. Wtedy posłał Dawid, pytając się o najniewieści, rzeka nasz to nie Betsabę, córka Jamowa, żona Uriasza Chetyjczyka. Posłał ten Dawid posłem wziął ją, która gdy weszła do niego, spała z nią, a ona się nie oczyściła nieczystoty swojej, potem wróciła się do domu swego. I poczęła ona niewiasta, a posławszy oznajmiła Dawidowi, rzekła, ja muszę mianką. I posłał Dawid do Jaba, mówiąc, poślij do mnie Uriasza Chetyjczyka, i posłał ją Uriasza do Dawida. A gdy przyszedł Uriasz do niego, pytał go Dawid, jakoby się pogodziło Joabowi, jakoby się pogodziło ludowi, jakoby się pogodziło wojsku. Na to rzekł Dawid do Uriasza, idź do domu twego, umyj nogi twoje. I wyszedł Uriasz z domu królewskiego, a niesiono za nim potrawy królewskie. Ale Uriasz spał przed drzwiami domu królewskiego, ze wszystkimi sługami pana swego i nie szedł do domu swojego. I opowiedziano Dawidowi, mówiąc, nie szedłbyś Uriasz do domu swego, i rzekł Dawid do Uriasza. A zażeś ty nie zdrowi przyszedł, przeżeś ty nie do domu swego. I rzekł Uriasz do Dawida, skrzynia Boża Izrael i Juda zostawają w namiotach, a pan mój Joab i sługi pana mego w polu obozem leżą, a ja bym miał iść do domu mego, bym jadł i pił i spał z żoną swoją, jakoś ty żyj, jako żywa duża twoja, rzecz ty nie mówi. Wtedy rzekł Dawid do Uriasza, zostanie, że tu jeszcze dziś. A jutro się odprawię i został Uriasz w Jeruzalemie przez ten dzień na zajutrz. Potem go wezwał Dawid Abijadł i pił przed nim i upoił go. Wszakże wyszedłszy wieczór spał na łożu swoim sługami pana swego, a do domu swego nie szedł. A gdy było, a do domu swego nie przyszedł. Zatrzymajmy się tam. Widzimy. Popełnił, drodzy bracia i siostry, Dawid grzech przeciwko Bogu.
Grzech cudzący, jak mizerna i słaba liczba. Król, który był władcą, Bóg dał mu wspaniałe królestwo.
Zobaczył niewiastę myjącą się na tarasie i wtedy odezwała się mrząca. Kazał ją przyprowadzić do siebie i wziął ją sobie za żonę. Ale co się pokazuje? Przychodzi ona po pewnym czasie i do niego to jak brzemienna. Sprawa się wyda. Cały Izrael się dowie, jak tę sprawę zatuszować. No nic prostszego, trzeba z frontu ściągnąć jej męża. A wtedy jak męża się ściągnie z wojska, no mąż przyjdzie do domu, to ta sprawa cała się wyjaśni, żeby szczerze na mężu. Ale mąż przyjeżdża i powie na nią, mąż, prosty żołnierz, zachował się wspanialej, aniżeli wózkowy narodu. Nie poszedł do domu, ale stał na przedsionku królewskim wraz ze strażą i powiada, gdy mu doniesiono, że Uriasz śpi razem z jego strażą. Pyta go, dlaczego żeś nie poszedł do domu, do żony, a powiem, jakże ja bym mówić. Bracia moi walczą na froncie, skrzynia pańska jest na froncie, a ja mówię, miałbym iść, jeść, pić i spać żoną, to się nie godzi mnie jako żołnierzowi, jako obywatelowi tego czynić. Nawet zmieszany proces. Co tu robić? Ale nie odjeżdżaj, powiadałeś. Proś go do siebie, bo żąda wspaniałą ucztę i opija mnie, Uriasza. Powiada, popijanemu to na pewno pójdzie do domu. A jak pójdzie popijanemu do domu, no to sprawa będzie wtedy załatwiona. No niestety Uriasz i gdy podchmielił sobie winę, również do domu nie poszedł. Nadal spał na przedsionku królewskim. Gdy o tym doniesione Dawidowi, co zrobić? Patrzmy, jak przebiegle, jeden raz pociągnie, drugie zło za sobą. Wiersz 14. A gdy było rano, napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez ręce Uriasza. A w liście napisał te słowa, posławszy Uriasza na czele bitwy, najtęższej między tym odstąpcie na zachodniego, aby będąc raniony umarł. I stało się, gdy obległ Joab miasto, postawił Uriasza na miejscu, kiedy wiedział, że byli mężowie mocniejsi. A wypatrzy mężowie z miasta stoczyli bitwę z Joabem i poległo z ludu kilka słów Dawidowi, poległ też Uriasz. Patrzmy, jak mizerna i słaba natura ludzka. Dawid nie miał innego wyjścia. Pisze list do hetmana wojsk izraelskich, pieczętuje go, daje go w rękę Uriasza, czyli wyrok śmierci na niego. I teraz wyrokiem śmierci na siebie jedzie do dowódcy wojsk i podaje mu. A w liście napisane, poślij go na pierwszą linię frontu, a gdy bitwa rozpocznie, wy wszyscy topnijcie się do tyłu, a jego zostawcie. Niech zostanie na nim. I tak się stało. I gdy Uriasz zginął, wtedy Dawid pojął Bersabę jako wdowę i sprawa, jak gdyby przed całym narodem została zatarta, wydałoby się, że wszystkim poddanym Borowi swojemu zamalował oczy, sprawa, jak gdyby została zawieszona. Mizerna, upadła, słaba ludzka natura, ona jest nie tylko skłonną do grzechu, ale drodzy bracia i siostry, ona nie ma bezpiecznego schronienia przed potęgą grzechu i wyjątkiem trzymania się blisko Boga i stanowczego ulegania, jak również zwalczania odurzających wpływów ducha tego świata. Upadek Dawida, on był tym smutniejszy, że on był królem. On stał na czele narodu. On był godzem dla całego narodu. Drodzy bracia i siostry, nie jest smutnym upadek, gdy upada ojciec w rodzinie, który jest naczelnikiem rodziny. Nieraz powiadają niektórzy, ano dzieci poszły na manowce. I nieraz rodzice ubolewają nad tymi dziećmi, ale nie przeanalizują swojego życia, jaki oni przykład. Więc musimy zwrócić uwagę na tych, którzy są naczelnikami tak całych narodów, jak na tych, którzy są kierownikami w zakładach pracy, jak również na tych, którzy są głowami, czyli ojcami rodziny, bo od nich bardzo wiele zależy. Jak oni muszą się kontrolować, jak oni muszą się pilnować, ażeby jak najlepszy przykład dać tym, którzy na nich patrzą, których oni prowadzą. Drodzy bracia i siostry, korzystny byłoby dla Dawida, gdyby on pamiętał na te słowa, które żeśmy czytali w 5 księdze Mojżeszowym, w 17 rozdziale, a we wierszach od 18 do 20, by przepisał sobie te prawa zakonu od kapłanów i lewitów, zawiesił je sobie symbolicznie na piersiach i przeczytał je, nawet codziennie zwracał na nie uwagę, a wówczas może nie doszłoby do tego, do czego było doszło w rodzinie Dawida. Jeżeli przez zaniedbanie tej sprawy tak wielki człowiek, jakim był Dawid, został pokonany pokusą, przeto każdy z wierzących powinien się mieć na baczności i korzystać z tego doświadczenia. Słowo Boże powinno być, drodzy bracia i siostry, codziennym towarzyszem, nauczycielem i przewodnikiem każdego, kto chce się utrzymać na drodze sprawiedliwości bez względu na to, jak on jest wielkim czy małym. Nie wystarczy, drodzy bracia i siostry, słowo to czytać. Nie wystarczy słowo to badać jedynie dla informacji, jak również dla argumentowania, a może dla popisywania się jego znajomością przed innymi. To słowo Boże, ono jest dane po to, ażebyśmy się w nie zagłębiali. Ono jest dane po to, żebyśmy my je sobie przyswajali. Ono jest dane po to, żebyśmy my wyciągali z niego te wspaniałe zasady, które ono zawiera. I te zasady byśmy sobie przyswajali, a przez nie kształtowali nasze myśli, kształtowali nasze postępowanie, nasze umiejętności chrześcijańskiego, naszego życia. Drodzy, w jaki sposób to Słowo Boże ma w nas mieszkać i nami kierować, gdy przychodzi pokusa? Gdy przychodzi pokusa, to natychmiast My mamy zwrócić się do Boga, a umysł nasz napełnić modlitwą. Gdy drodzy Dawid zobaczył Betsabę myjącą się na tarasie, to od razu powinien napełnić umysł swój Słowem Bożym i powinien w jego umyśle stanąć co? To, co powiada Pismo Święte. Nie cudowność. I gdyby to w całej rozciągłości, jak film, przeszło przez jego umysł i umysł, a napełniło jego serce, nie doszłoby do tego co. A gdy już do tego doszło, to wtedy, gdy nadał Uriaszowi list do hetmana wojsk, powinno stanąć drugie niezabijanie. Te wspaniałe wskaźniki, które ludzkość od Boga otrzymała. Niektórzy ludzie opowiadają, że człowiek powinien być sądzony jako całość. Że w życiu człowieka to powinno wziąć przewagę. To jego dobre uczynki i jego złe uczynki, które przez całe życie uczynił, i wtedy dopiero większość dobrego powinna zadecydować o jego nagrodzie lub mniejszość dobrych uczynków powinna zadecydować o jego karze. Takie rozumowanie, drodzy, sprzeciwia się Bożemu sądowi, gdyż Bóg, a szczególnie jest to pisane w prostym Ezechiela, rozdział 18, wiersze 24, 21, 22, 26 do 28, o tym opowiadają. Ja już nie będę odczytywał wersetów, gdyż, drodzy, temat obszerny, a czas ograniczony, będę bracią tylko powtarzał, o czym te wersety mówią, każdy sobie może to sprawdzić. Wielką omyłką, drodzy, byłoby sądzić i wnosić, że ślepota i duchowe uśpienie, że one mogą być właściwym usprawiedliwieniem dla grzechów popełnionych w takim stanie. Nie takim był sąd Boży w wypadku Dawida. Początkiem każdego grzechu, tak żeśmy nadmienili, jest uleganie odurzającym wpływom. To też jest, jesteśmy napominani przez Pismo Święte, ażebyśmy w naszym poświęconym życiu unikali wszelkiego pozostałego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan powiada w rozdziale 5, a we wierszu 22 wszelkiego pozoru grzechu unikajcie. I gdyby Dawid na to zwracał uwagę, nie nastąpiło i nie przyszłoby to, co przyszło. Możemy podziękować Bogu, drodzy, że istnieje coś takiego, co nazywa się pokutą, przez którą możemy otrzymać odpuszczenie i przebaczenie grzechów. Powiada nam Pismo Święte, że Dawid, mimo tego, że bardzo i ciężko zgrzeszył, Bóg bardzo się na niego rozgniewał, bo jednak w gniewie swoim wspomniał też na miłosierdzie i posłał do Dawida posłannika w osobie proroka Natana, by zależał go wskutkował. Misja Natana była bardzo trudna. I strofować króla to sprawa. A już ten król się obrazi i zamiast zwrócić uwagę na to, co ja mówię, może mnie wtrącić za to do więzienia. I patrzmy, w jak subtelny sposób Natan przychodzi i strofuje Dawida. Mamy o tym napisane w księdze drugiej Samuela w rozdziale 12, a we wierszach od pierwszego czytamy. Przecież posłał Pan Natana do Dawida, który przyszedłszy do niego, rzekł mu: dwaj mężowie byli w jednym mieście, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i wołów bardzo wiele, a ubogi miał niewiele, jedna owieczkę, jedną małą, którą był kupił i chował ją, aż rosła przy nim. Także i przy dziadkach jego, zbochna jego jadła i skupka jego piła, i na łonie jego sypiła, a ubogi jako córka. A gdy przyszedł gość do onego męża bogatego, żałował wziąć z owiec swoich albo z wołów swoich, aby nagotował ucztę gościowi, który był do niego przyszedł, ale wziął owieczkę męża onego ubogiego i nagotował ją mężowi, który był do niego przyszedł. Wtedy zapaliliśmy się, nie wiem, nawet na onego męża bardzo rozwojmy do Natana. Jako żywy Pan, że kogoś święci jest mąż, który to uczynił.
Patrzmy, jak subtelnie strofuje Natan.
Powiada, żeby mąż bardzo ubogi, miał jedną obieczkę, która była chowana przy jego boku, pana z boku na jego jadła, na kolanach mu siadała, miła panu bardzo i do tego bogactwa, który miał stada owiec, przyjechał gości. Ale skąpiec, chytry, no jak to wziąć ze stada owce i zabić, żeby mu to ugotować, poszedł do tego biedaka, zabrał mu tą ostatnią obieczkę, zamknął i zgotował ucztę. Tak zapalony gniewem w godzinie śmierci ten, co to uczynił. Patrzmy, jak szybko, bez zastanowienia, sprawiedliwość się w nim odbywała. I wydaje wyrok na tego, który to uczynił. Chcąc pokazać tutaj Słudze Bożemu, jak on jest gorliwym dla sprawiedliwości, nie domyślając się wcale, że prorok znał jego niecny postępek, który on uczynił powierzchni. Natan, nie zważając na rozagniewanie króla, powiada te wierszy siódmy. I rzekł Natan do Dawida, tyś jest tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraelski, ja cię pomazał, abyś był królem nad Izraelem. I ja cię wydał z rąk Saulowy. I widzisz teraz, otrzymałeś wielkie błogosławieństwo, wielkie bogactwo od Boga. A ty co uczyniłeś? Ty żeś uczynił. Tak jak właśnie uczynił to ten mąż. Ty masz wielki harem, masz wiele żon. A co więc zrobił temu biednemu? Zabrałeś tę jedną żonę, którą on miał, a jeszcze do tego jego posłałeś samego na śmierć. Drodzy bracia i siostry, Dawid mógł oświadczyć dumnie jako król, że on jest osobistością wyjątkową i wolną, by było czuć to, co mu się podobało, jak to było w zwyczaju ówczesnych ludzi panujących we wszystkich narodach i we wszystkich czasach. Ale Dawid nie obrał takiej drogi. On pozwolił, aby dobra strona przemogła zło i przemówił do proroka, że zrozumiałem Pan. Drodzy bracia i siostry, on wydał na siebie wyrok i prorok powiada w dalszym wersetach, jeżeli nie odczytuję, dlatego, że Dawid pokazał pokutę, powiada, Pan przeniósł grzech twój, nie umrzesz, ale dziecię narodzone z tego nielegalnego związku umrze. Dawid zrozumiał, że jego grzech był bardzo wielki. Zrozumiał, że on wystawił bardzo złe świadectwo, nie tylko dla siebie, ale również całemu narodowi. Postanowił więc, ażeby jego skrucha była jawną, jak również pokuta jego, żeby była jawną i daleko sięgająca, aby tak płyt grzechu, on być może sięgnął daleko, tak również, żeby jego pokuta, jego żalet za to, co uczynił, również sięgnęła bardzo daleko. Drodzy bracia i siostry, możemy tutaj zauważyć Dawida, że on okazał się w tym wypadku większym zwycięzcą, aniżeli okazał się zwycięzcą nad Goliatem. Drodzy, zwyciężyć samego siebie to wielkie zwycięstwo. Walka ze samym sobą to wielka walka. Walczyć z drugimi to nie sztuka. Można do tego przywyknąć. Można się do tego nauczyć. Można odnosić zwycięstwa nad drugimi. Można być bohaterem w walce nad drugimi. Ale żeby walczyć ze samym sobą, zwyciężać samego siebie, to jest bohaterstwo. To jest bohaterstwo najwyższego rzędu. I takie bohaterstwo najwyższego rzędu widzieliśmy tutaj. On jako morderca zamordował człowieka, przestępca, skazany na karę śmierci. Pismo Święte powiada, muszę jeszcze te dwa wersety poczytać, w trzeciej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 20, a we wierszu 10 jest powiedziane tak. Kto by siękolwiek cudzołóstwa dopuścił z cudzą żoną, ponieważ cudzołożył żoną bliźniego swego, śmiercią umrze cudzołożnik on. Więc widzimy, co mówiło prawo zakonu. Kara śmierci była dla cudzołożników. i na to ukarze zasługiwała. Również 25 rozdział tejże samej księgi, a wiersz 17 powiada. A tak nie oszukiwajcie żaden bliźniego swego, ale się mówi każdy Boga swego, bo jak Pan Boga. Nie oszukiwajcie bliźniego. Oszukał swego bliźniego, dając mu wyrok śmierci na niego i posyłając go do egzekucji. Oszukał w najchybniejszy sposób swego bliźniego i stał się jego mordercą. Mordercą. Dwa przestępstwa. Przestąpienie boskiego prawa cudzołóstwa, jak również drugiego prawa zabójstwa oraz przestąpienie będziesz miłował bliźniego swego i jako samego siebie. Drodzy bracia i siostry, Bóg darował mu karę śmierci, ale udzielił mu taką naganę i taką karę, która była Dawidowi potrzebna. Dawid grzeszył na punkcie wielu żonów. I najwięcej utrapienia, które Dawid w swoim życiu otrzymał, i przykrości najwięcej, które przyszły na niego, zadali mu jego dzieci zrodzone z pogańskich żon. Tak Bóg zrządził prawami, że najwięcej boleści doświadczeń zadały mu dzieci zrodzone właśnie z tych żon, które pochodziły z narodu pogańskich. Jak wielkie doświadczenia przyszły na niego, gdy jego syn Amnon zgwałcił się jego córkę Tamarę, pamiętając na swój upadek, on nie ukarał Amnona za ten czyn, co stało się przyczyną dalszych utrapień, gdy drugi syn, brat Tamary, Absalom, zabił Amnona, a następnie zbuntował i chciał zabić nawet ojca swego Dawida i objąć jego królestwo nad Izraelem. Dawid, drodzy, nie został głuchy na te napomnienia, które na niego przychodziły, na te kary, jak on bolał nad tym. Gdy jednak jego synem, gdy on zginął, jak Dawid żałował, jak on płakał nad śmiercią swojego syna, jak on to przeżywał. I jego pokutnicze psalmy, ten werset, który żeśmy zacytowali, nasz podstawowy, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich, to ten cały psalm 51. On tam opisuje, jak Dawid wołał do Boga, by Bóg ratował jego. Jak on wołał, że kości, które Bóg pokruszył, by Bóg wzmocnił te kości z powrotem, by Bóg błogosławił mu szczególnie i specjalnie, widząc, że on stał się wielkim grzesznikiem i przestępcą boskiego prawa. A gdy to zostało przebaczone, to zwróćmy uwagę, jak on dziękuje Bogu, że Bóg przebaczył mu jego przestępstwo, a jest napisane o tym w 32 psalmie, we wierszach od 1 do 5 czytania. Weźmy Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Błogosławiony człowiek, któremu nie poczyta Pana nieprawości, a którego duch nie ma zdrady. Gdyby milczał, schnęły kości moje, narzekali moim na każdy dzień. Ponieważ bedni w nocy ociężała nade mną ręka Twoja, odwróciła się wilgotność moja w suszę letnią sera. Przecież grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego sera. Drodzy bracia i siostry, widzimy, jak błogosławieństwo Boże przyszło na Dawida, gdy on wyznał swój grzech Bogu. Możemy zwrócić uwagę na to i na Dawida brać z niego przykład nie w grzechu, nie w jego upadku, ale brać z niego przykład w zwycięstwie nad samym sobą. Jakim cudownym przykładem jest dla nas? Pierwszy przykład z tej lekcji, niech ona idzie za nami w naszym poświęconym życiu, żeby nawet staliśmy się przestępcami. Żeby przestąpiliśmy go sobie, żeby jest kara na przykład. Przyjmujmy tą karę. Nie buntujmy się na nią, ale pokutujmy, a pokuta doprowadzi nas z powrotem do Boga, a Bóg nam będzie hojnie pobłogosławił, a tego błogosławieństwa i zwycięstwa ja braciom, jak sobie również życzę z całego serca.